Rozdział 7. Fundacja. Porozmawiajmy jeszcze trochę o działalności fundacji w jej pierwszych latach. Zaczęła pani wkraczać do trudnej emocjonalnie przestrzeni, przestrzeni szpitali. Często nie wiemy, jak się tam zachować. Czasami wręcz boimy się wchodzić. To było zderzenie z nieznanym światem? Dla mnie to nie do końca był obcy świat, bo znałam sytuacje, w których chorowali najmłodsi. Takich przypadków było wśród znajomych kilkanaście. Wiedziałam, co to oznacza dla rodziny, a co dla samego dziecka. I z jakim zaangażowaniem rodzice w tamtych czasach walczyli, żeby pomóc swoim dzieciom. W Polsce mieliśmy zawsze świetnych, oddanych lekarzy i pielęgniarki. Głęboko podziwiam medyków. Sama przecież chciałam być lekarką. Wciąż uważam, że możliwość pomagania ludziom to najpiękniejszy dar. Natomiast lekarze onkolodzy, zwłaszcza onkolodzy dziecięcy, to kategoria szczególna. W latach 90., kiedy umieralność była znacznie wyższa, zajmowanie się dziećmi, patrzenie w ich oczy i przekonywanie, że mimo wszystko będzie dobrze, chociaż wiadomo, że czas, jaki im został, jest bardzo krótki. To było potwornie trudne. Przywoływałyśmy dane dotyczące przeszczepów szpiku kostnego. Zaledwie kilkadziesiąt na 1200 chorujących dzieci rocznie miało szansę na przeszczep. Trudno nie poczuć się przytłoczoną tymi liczbami. A przecież problemów było więcej. Jak opowiadałam, od samego początku, od kiedy mąż został wybrany na urząd prezydenta, otrzymywałam bardzo wiele listów. Potem zaczęły one przychodzić lawinowo. Pisali do mnie wszyscy, którzy po prostu nie mieli pieniędzy, żeby zadbać o swoją rodzinę, o bliskich. Ludzie załamani niespodziewanie trudnymi sytuacjami, które na nich spadły. To właśnie nawał listów i opisywane w nich historie stały się potężnym motorem powstania fundacji. Wiele listów dotyczyło przeszczepu szpiku kostnego. Dołączona była do nich gruba dokumentacja medyczna. Do tego informacja, że przeszczep jest możliwy tylko w Stanach Zjednoczonych. Koszt 100 tysięcy dolarów. Gro zdesperowanych rodziców prosiło mnie o zebranie środków, ale przecież nie czułam się Panem Bogiem, który ma prawo decydować, do kogo powinny trafić pieniądze, a do kogo nie. Skrajnie trudno przecież wybrać, że opłaci się procedurę transplantacji u jednego z dzieci, a pozostałe kilkadziesiąt, które również aplikowało, nie będzie miało takiej szansy. Wtedy zbiórki społeczne nie były znane. Nie istniały żadne serwisy fundraisingowe. Starałam się więc prosić różne instytucje, żeby nas wspomagały. Bardzo ważnym postulatem ujętym w statucie fundacji było wyrównywanie szans ludzi chorych z niepełnosprawnościami, przede wszystkim dzieci. Od czego zaczęły się pani działania? Przychodziły do mnie setki zaproszeń na różne spotkania, wydarzenia, konferencje, ale na swój pierwszy wyjazd wybrałam Międzynarodowe Dni Osób Niepełnosprawnych, które odbywały się w 1996 roku w Zgorzelcu, tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Co pani tam zobaczyła? Rewelacyjne warsztaty terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami. Mieli świetny pomysł. Dostawali wózki inwalidzkie z Niemiec, naprawiali je na warsztatach, a potem rozdawali potrzebującym. Pomyślałam, wow, robią to genialnie. Zobaczyłam role model dla innych organizacji. Osoby z niepełnosprawnościami mogły tam pracować i zarabiać. To był dosyć daleki wyjazd jak na standardową aktywność pierwszej damy. I przyznam szczerze, zainteresowanie było niewiarygodne. Dla organizatorów takiej konferencji, na dodatek w przygranicznym mieście, a nie w Warszawie, Krakowie czy innym dużym ośrodku, przyjazd małżonki prezydenta był czymś niezwykle zaskakującym. Trudno się dziwić. Ostatnio przeglądałam stare zdjęcia upchnięte w moich przepastnych pudłach i znalazłam fotografię właśnie z tego spotkania. Zostałam tam wyjątkowo ciepło przyjęta i na własne oczy zobaczyłam, jak wiele można zrobić dla osób z niepełnosprawnościami, jeśli tylko mamy chęci i determinację. Pomyślałam, ta symbioza jest fantastyczna. Włączenie ludzi w proces, który służy im samym, dzięki któremu czują się potrzebni, sprawczy, w jakiś sposób decyzyjni. Proszę pamiętać, że w tamtych czasach bardzo wiele osób na wózkach to byli ludzie młodzi, po wypadkach, na przykład ci, którzy skoczyli do wody na główkę. Tak, pamiętam wiele takich historii z czasów swojego dzieciństwa. Były one mocno nagłaśniane przez media. To była częsta przyczyna gwałtownej utraty sprawności. Ale te osoby miały sprawne ręce. I przede wszystkim sprawne głowy. Zgorzelec zrobił na mnie naprawdę niesamowite wrażenie. Utrzymywałam kontakt z organizatorami przez długie, długie lata. Wielokrotnie podpowiadałam także tym, którzy powinni zmienić swój sposób myślenia na temat osób z niepełnosprawnościami. Jedźcie do Zgorzelca. Zobaczcie, jak świetnie to tam funkcjonuje. Jak działają władze miasta, stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jak wyglądają warsztaty terapii zajęciowej, jak cenne są bliskie kontakty z Niemcami. No właśnie, podróżując po świecie, widziała Pani z pewnością różnicę pomiędzy życiem osób z niepełnosprawnościami na Zachodzie, a ich życiem w Polsce. Oczywiście. Podczas wizyt starałam się oglądać również ośrodki dla osób z niepełnosprawnościami. Najwspanialsze pod każdym względem rozwiązania? Naturalnie w Skandynawii, gdzie te osoby były najpełniej włączane do społeczeństwa i przede wszystkim otrzymywały odpowiednie środki. W Szwecji oglądałam choćby domy, w których mogły one funkcjonować samodzielnie. Już kilkunastoletni ludzie mieli swój domek, w którym mieszkali na przykład we czwórkę razem z opiekunem, z którego wsparciem robili zakupy, gotowali, wybierali film, który chcą oglądać. Stopień usamodzielnienia był imponujący. Tymczasem w Polsce osoby z niepełnosprawnościami nie tylko były marginalizowane, ale nierzadko głęboko wykluczone. Kiedy przyjeżdżali do nas goście z zagranicy, mówili: och, to niesamowite, w Polsce nie macie niepełnosprawnych. Oczywiście to by było zupełnie nierealne. A taka obserwacja mogła się pojawić tylko dlatego, że osoby z niepełnosprawnościami po prostu nie miały możliwości wyjścia z domu. Nie było ich nigdzie widać. Na ulicach, w sklepach, w kinach. Co najwyżej w oknie. Tak, siedzieli w czterech ścianach, a cała opieka była zepchnięta na rodzinę. Bardzo często, na przykład w przypadku dzieci z porażeniem mózgowym, wyłącznie na matki. Nierzadko ojcowie nie wytrzymywali ogromnego napięcia i trudu związanego z zajęciem się dzieckiem. Wielokrotnie odwiedzałam takie domy. Przy małym dziecku wszystko było oczywiście stosunkowo łatwiejsze, bo matka była w stanie je przenieść, włożyć do wanny i tak dalej. Schody zaczynały się później, kiedy rosło. Mówimy tu o dzieciach z porażeniem czterokończynowym, z którymi de facto nie ma też kontaktu. Rzecz jasna, według nas nie ma. Bo mama dokładnie wie, co każdy mały gest, ruch ciała, poruszenie gałkami ocznymi znaczy. Na szczęście doczekaliśmy momentu, w którym dzięki rozwojowi technologii komunikacja osób z niepełnosprawnościami staje się możliwa. I to nie tylko z rodziną czy z bliskimi, ale i z całym światem. Tak, są one w stanie wypowiedzieć lub spisać swoje myśli. Kiedyś wydawało się, że nie mają oni niczego do powiedzenia i że rozmowa z nimi w ogóle nie jest możliwa. A tu raptem okazało się, że jest sposób na porozumienie się. Właśnie dzięki nowym metodom. Zresztą większość nowoczesnych rozwiązań widziałam wcześniej w bardzo wielu światowych ośrodkach. Kiedy tylko wracałam do Polski, od razu robiłam posiedzenie Rady Fundacji i mówiłam: słuchajcie, myślmy, jak wprowadzić te rozwiązania w Polsce. Kontakty mam. bo zawsze brałam namiary na kogoś, kto opiekował się instytucją lub był jej dyrektorem. Miałam szczęście przywozić z wyjazdów nowe idee i sprawiały mi one odrobinę radości, bo wierzyłam, że jeśli znajdą się odpowiednie osoby i jeśli będą środki, to będziemy w stanie w podobny sposób zaopiekować się osobami z niepełnosprawnościami w Polsce. Mówię odrobinę radości, bo przecież towarzyszyła mi też frustracja, wręcz złość, że u nas to wszystko wygląda inaczej. I prawdę mówiąc, choć minęło tyle lat, sytuacja osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców wciąż nie jest taka, jak być powinna. To ciągła walka o świadczenia pielęgnacyjne, orzeczenia o niepełnosprawności, konieczność udowadniania, że potrzebuje się pieniędzy, albo że w ogóle ma się niepełnosprawność. To mnie najbardziej boli, że opiekunowie wciąż walczą o uznanie prostego faktu, że to oni odciążają państwo w systemowej opiece. Kiedy pomyślimy, ile kosztuje jedno miejsce w szpitalu, w dowolnym ośrodku, w domach pomocy społecznej, a jest to przeszło 4-5 tysięcy złotych miesięcznie, to widzimy, jaka to jest gigantyczna oszczędność dla państwa. Państwo wymusza ciągłe udowadnianie, że ktoś nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, że nie radzi sobie bez opieki. A ta jest po stronie państwa, czego ono bardzo często nie widzi i zobaczyć nie chce. Na co jeszcze bardziej było ślepe w pierwszych latach prezydentury mojego męża. Wróćmy na chwilę do wizyt w szpitalach, bo mam wrażenie, że trochę uciekła pani od odpowiedzi. Bo nie są to łatwe wspomnienia, a ja nie jestem ich pierwszoplanową bohaterką. Ale pierwsze wejścia na oddziały onkologiczne do poszczególnych sal były dla mnie dramatem. Powiedzieć, że serce mi krwawiło, to nic nie powiedzieć. Zawsze mówiłam, kiedy pytano mnie, dlaczego z takim oddaniem pracuję jako wolontariuszka, dlaczego wpłacam moje honoraria na konto fundacji, dlaczego zdecydowałam, że nikt z rady fundacji, nikt z osób, które współpracują z nami, nie pobiera żadnego wynagrodzenia, że to jest podziękowanie za mój dobry los. Mam zdrowe dziecko, które ma możliwość dokonywania dowolnych wyborów, może robić, co tylko jej się zamarzy. A przecież istnieje tyle rodzin i tyle dzieci, które mają tak wiele ograniczeń już na starcie. Dla mnie to straszne, więcej niż straszne, kiedy niemowlę ma białaczkę. A walka rodziców od pierwszych dni, żeby dzieciątko przeżyło, to kompletny heroizm. Tyle razy zdarzyło mi się pomyśleć, jestem szczęśliwą osobą, mam szczęśliwą i genialnie zdrową rodzinę. Choć przecież wiadomo, różnie to bywa. Nas także nie omijały i nie omijają choroby. Ale w momencie, kiedy podejmowałam decyzję o założeniu fundacji, myślałam prostolinijnie. Jestem szczęściarą i będę robiła wszystko, żeby w Polsce przeszczepów szpiku kostnego mogło być jak najwięcej, żeby nie było sytuacji, w których trzeba zbierać gigantyczne pieniądze i organizować transplantacje gdzieś na świecie. A ponieważ o przeszczepach chciałam dowiedzieć się jak najwięcej, to w końcu usłyszałam, że u nas jest bardzo niewiele osób zarejestrowanych w banku dawców szpiku kostnego. Więc pani prezydentowa sama się zarejestrowała w kwietniu 2000 roku. Tak, zgłosiłam się. Nie mogło być przecież inaczej. Byłam młodą osobą, miałam 45 lat. Piękny wiek. Pamiętam, że byłam w klinice hematologii i transplantologii szpiku kostnego w Katowicach. Oddawałam krew przed kamerami. Zrobiło się z tego wielkie wydarzenie. Chciałam namówić Polaków, żeby się rejestrowali, bo im więcej szpiku, tym większa zgodność. Lecz my kupowaliśmy go w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. A to oczywiste, że największa zgodność będzie w tym kraju, w którym dokonuje się przeszczepu. Wracając do fundacji, znak motyla, będący w jego logo, był również wyróżnieniem przyznawanym instytucjom i firmom. Na początek otrzymało je Muzeum Narodowe w Warszawie za zrobienie długiego podjazdu, a zakłady samochodowe Jelcz za pierwsze autobusy niskopodłogowe, do których teraz jesteśmy już całkowicie przyzwyczajeni. Jak to było z tą nagrodą? Doszłam do wniosku, że nie będziemy chcieli, jako fundacja, robić odrębnej imprezy. Ciągle liczyłam pieniądze, oglądałam złotówkę z każdej strony. A ponieważ istniał świetny konkurs Teraz Polska, którym nagradzane były polskie firmy przodujące w różnych dziedzinach, spotkałam się z jego organizatorami. Zaproponowałam, że dołączymy do nich i w ramach corocznej gali będziemy przyznawać Nagrodę Motyla, który jest symbolem naszej fundacji. Chcieliśmy wyróżnić osoby lub instytucje, które w sposób szczególny wspierają osoby z niepełnosprawnością. Proponują najlepsze rozwiązania służące poprawie ich życia. Wspaniałego motyla zaprojektowała dla nas pani Zofia Wolska. Kryształowym, szklanym motylem tworzonym przez pana Adama Jabłońskiego w Hucie Szkła Artystycznego co roku obdarowywaliśmy 3 firmy lub osoby prywatne. Galowe koncerty były rejestrowane, a potem emitowane w weekend w telewizji, co znowu stwarzało szansę na zwiększenie świadomości na temat osób z niepełnosprawnościami, że istnieją i powinny być włączane do naszego społeczeństwa. Cóż, wtedy chyba tylko telewizja mogła tę świadomość zwiększyć. Jej siła była ogromna. Tak, w projekcie motylkowych szpitali bardzo nam pomógł TVN. Współpracowałam z panią Bożeną Walter. Dzięki temu mogliśmy pokazać odmalowany szpital przy Niekłańskiej w Warszawie. Ten projekt Motylkowe Szpitale był bardzo ważny. Zaczął się w 1999 roku, kiedy szpitalne sale, także na oddziałach dziecięcych, wyglądały ponuro, ściany często były brudne i odrapane. To rzeczywiście nasz sztandarowy program. Widziałam, jak prezentują się kliniki w wielu europejskich krajach i nie chciałam, żeby w Polsce dzieci leżały w szaroburych ścianach. Wymyśliłam hasło „W kolorze mniej boli” i przekonywałam, że kolorowa farba wcale nie jest droższa od białej. Zaczęliśmy od szpitala dziecięcego przy Niekłańskiej w Warszawie. Pomagali nam młodzi, uzdolnieni artystycznie ludzie i oczywiście sponsorzy, którzy dawali nam pieniądze nie tylko na farby, ale też na mebelki. To był dla mnie jeden z najważniejszych projektów. Przez kilkanaście lat dofinansowaliśmy około 600 placówek, w których leczone były dzieci. Dodajmy, że najlepsze projekty szpitalnych wnętrz były nagradzane. Tak, Rada Fundacji, nasi artyści, przyznawała statuetkę Motyla za najpiękniejszy projekt zmiany szpitala. Godzinami siedzieliśmy, oglądaliśmy te przygotowane przez poszczególne ośrodki zdjęcia, plansze. Wybór był trudny. Każdy miał jeden głos i mógł wybrać, komu go przekaże. Szpitalowi w Radomsku, czy w Zielonej Górze, czy może jeszcze innemu. Pierwszym nagrodzonym szpitalem był szpital w Solcu Kujawskim. Przepiękny projekt. W grudniu organizowaliśmy opłatkowe spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Były koncerty, w których nie pobierając honorariów, brali udział artyści Irena Santor, Alicja Majewska, ukochany nasz cudowny Zbigniew Wodecki, Kaja, Justyna Steczkowska, Piastek czy Demono. Wręczana była też statuetka projektu Zofii Wolskiej. Koncerty te prowadziłam z Krzysztofem Kolbergerem, członkiem Rady Fundacji i jak wspominałam, dawnym kolegom ze szkoły. Dzięki pani Ninie Terentiew do pałacu zapraszaliśmy też zagranicznych artystów. Odwiedzili nas Chris de Burgh, Chris Ria, Susan Vega czy André Rieu. Dzięki występom artystów takiego kalibru mogliśmy sprzedawać cegiełki na rzecz fundacji. 5000 złotych za jedno siedzące miejsce. Miejsc jest 100. Daje to konkretną kwotę. Żeby usłyszeć Chrisa de Burgha śpiewającego Lady in Red, wiele osób gotowych było zapłacić nawet większe pieniądze. Z Chrisem dzień wcześniej byliśmy w Zabrzu, gdzie zwiedzaliśmy Śląskie Centrum Chorób Serca. Potem Chris dał koncert, na którym były zbierane cegiełki na budowę słynnego płucoserca. Naszemu pałacowemu koncertowi zawsze towarzyszył bankiet, którym uczestniczyli zaproszeni goście. Można było sobie z nimi zrobić pamiątkowe fotografie, więc chętnych nigdy nie brakowało. I prawdę mówiąc, ten jeden koncert dawał nam budżet na wszystkie motylkowe szpitale w kolejnym roku. Dzięki temu projektowi zmieniło się podejście do wystroju pomieszczeń, w których przebywały dzieci. Teraz bajkowy, kolorowy świat jest normą. Telewizja pomogła mi także w 2000 roku. Mówiło się, że będzie koniec świata, a komputery pożre pluskwamilenijna i wysiądą. No więc, skoro już miały wysiadać, powiedziałam na antenie: Szanowni Państwo, jeśli wymieniacie komputery, proszę przekażcie je naszej fundacji. Bo faktycznie wiele firm pozbywało się wtedy sprzętu. Komputerów przyszło bardzo dużo. Wysłaliśmy je wszystkie dzieciakom, głównie ze ściany wschodniej. Wtedy też na jednej z imprez, która odbywała się w hotelu Victoria i miała związek z informatyką, zauważyłam przepiękną scenografię. To było miasteczko z małymi domkami, ławkami, latarniami. Cudo! Po tym wydarzeniu zapytałam: proszę państwa, co państwo będą robili z tymi dekoracjami? Odpowiedzieli: no co, no wyrzucamy. I co pani na to? Poprosiłam, żeby mi je oddali. A potem przeniosłam do Centrum Zdrowia Dziecka. Stanęły w wejściu do szpitala. To również zrobiliśmy razem z TVN-em. Dzieci wchodziły już nie do przygnębiającego szpitala, ale do pięknego miasteczka, w którym jest kolorowo, są ławeczki, na których można przysiąść. To był początek remontów w Centrum Zdrowia Dziecka, które było świetną placówką z mnóstwem fantastycznych specjalistów, ale też gigantycznym zadłużeniem. Gdybyśmy chcieli jako fundacja wpłacić tam jakieś pieniądze na remonty, natychmiast zostałyby one zabrane na poczet długów. Wówczas napisał do mnie list Trinke Royens, że może wspólnie zrobimy remont całego centrum, wszystkich oddziałów, 10 pięter. Z Bożeną Walter postanowiłyśmy, że razem zbierzemy środki. Udało się zgromadzić 18 milionów złotych, za które nasze dwie fundacje zrobiły remont. Pracownia architektoniczna nieżyjącego już Stefana Kuryłowicza wykonała nam pro bono bardzo dokładne projekty. Przed wejściem na oddział szpitalny każdy musiał zdezynfekować ręce. To była moja prośba do pana Kuryłowicza. Ten system widziałam w wielu krajach. Najgorszą rzeczą w szpitalach były zakażenia. Dzięki temu rozwiązaniu malało ich ryzyko. Taka mała rzecz, a jaki niesamowity efekt. To prawda. Całe szczęście oddziały dla dzieci wyglądają dzisiaj już zupełnie inaczej. Wnętrza są dostosowane do ich wieku i potrzeb. Ale w latach 90. musieliśmy nagradzać wszystkich, którzy chcieli przyczynić się do jakichkolwiek zmian. Musieliśmy ich pokazywać w telewizji. Robiliśmy wielki koncert w Pałacu Prezydenckim, który emitowano w grudniu w TVP. A wcześniej kamery odwiedzały wszystkie miejsca, które zostały odmienione. Znalazłam informację, że napisała pani Donainy Jelcyny w sprawie kombinezonu kosmicznego LK-92 Adeli, wykorzystywanego do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Zapytała pani, gdzie można ten kombinezon kupić, a pani Jelcyna go pani po prostu przysłała. Co to za historia? To była niezła afera. Napisałam do Nainy Jelcyny, ponieważ poznałyśmy się z panią prezydentową już wcześniej podczas naszej oficjalnej wizyty w Moskwie. Co do kombinezonu, jego prototyp został opracowany w Centrum Lotów Kosmicznych i Medycyny Kosmicznej w Rosji. Słyszeliśmy, że to niezwykły wynalazek. Początkowo wydawało się, że nic z tego nie wyjdzie. Ale kropla drąży skałę. Jeden, drugi, trzeci list. Pewnego dnia przyszła paczka z rosyjskimi napisami. Domyśliliśmy się, co to może być. Otwieramy. Wyobrażałam sobie, że to faktycznie będzie podobne do stroju kosmonautów. Wielki kask, jakieś niezwykłe urządzenia. A to była kupka nieszczęścia. Same parciane paski i gumy. Leżał przed nami tenże kombinezon kosmiczny. Adeli 92. Pytałam wiele osób, czy to naprawdę pomaga, ponieważ był pewien ośrodek w Polsce, który, jak to mówię, prowadził działalność gospodarczą na dzieciach. Życzyli sobie gigantycznych pieniędzy za terapię z użyciem kombinezonu. 15 000 złotych. Tyle lat temu. Wiele rodzin wierzyło, że kosmiczny sprzęt pomoże ich dziecku. Co było dalej? Zaczęliśmy ten kombinezon sprawdzać na dzieciach i okazało się, że to po prostu ściema. Bo jeśli mamy bardzo daleko posuniętą degradację nerwów czy inne problemy neurologiczne, to kostium nie może pomóc. Nie chcę deprecjonować jakiejkolwiek metody, nie jestem ekspertką, ale wiem, co mi na ten temat mówili specjaliści. Nie znali przypadku, w którym dziecko nawet po 3 czy 5 turnusach rehabilitacyjnych z użyciem kombinezonu odzyskało zdrowie. Zrobiłam gigantyczną burzę wokół kostiumu. A potem ludzie ze wspomnianego ośrodka zwalczali mnie na wszelkie sposoby, ponieważ zepsułam im biznes. Bo niestety... Biznes na osobach z niepełnosprawnościami robiono przez całe lata. Boże, ile takich rzeczy się działo, nawet przestałam je już pamiętać. A co zawsze będzie pani pamiętać? Ludzi. 1000 zwykłych, niezwykłych osób, które w całej Polsce, w przeróżnych miastach, z największą odpowiedzialnością, troską i zaangażowaniem wykonywały swoją pracę. Zwłaszcza tych, którzy nie oczekując oklasków, chcieli dawać od siebie więcej pro bono. Ogromnie cenię działających lokalnie społeczników. Bez ich energii nie da się w kraju niczego zmienić. Jednak za rzadko trafiają na czołówki gazet. To oni, biorąc sprawy w swoje ręce, tworzyli zręby państwa obywatelskiego. Chcę, żeby wybrzmiało to bardzo głośno. W tej książce oczywiście opowiadam o spotkaniach i osobach, których nie poznałabym, gdybym nie była żoną głowy państwa. To rzecz jasna ciekawi. Ale nie chciałabym, aby w czytelnikach pozostało przeświadczenie, że inni, mniej utytułowani, mniej znani medialnie, byli dla mnie mniej ważni. To was podziwiałam. To od was czerpałam siłę i wiarę, że mi się uda. To na wasz szacunek chciałam zasłużyć. A teraz jeszcze jedna niezwykła rzecz. I powiem pani, że jestem z niej do teraz bardzo dumna. Ale zanim opowiem, co to było, muszę wrócić do źródła tego pomysłu. Bardzo proszę. W czerwcu 2002 roku na zaproszenie Chińskiej Federacji Osób Niepełnosprawnych pojechałam do Chin i spotkałam się z Deng Pufangiem. Poznałam go na jednej z konferencji podczas naszej oficjalnej wizyty w Chińskiej Republice Ludowej w 1997 roku. To był człowiek jeżdżący na wózku, syn przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej z przełomu lat 70. i 80. Denga Xiaopinga. W czasie rewolucji kulturalnej wypchnięto go z okna i w wyniku obrażeń został sparaliżowany od pasa w dół. Niezwykle ciekawy człowiek. Doprowadził do uchwalenia w Chinach ustawy o prawach osób z niepełnosprawnościami. W 2003 roku dostał Nagrodę Praw Człowieka ONZ. Zabrałam ze sobą Basię Labudę, która nie przepadała za Chinami. Powiedziałam: Basieńko, jedziemy do Paszczy Lwa. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Do Pekinu leciałyśmy prawie 9 godzin. Wylądowałyśmy koło południa czasu lokalnego. Po południu miał się odbyć występ zespołu, którego członkami były osoby z niepełnosprawnościami. No dobra, jesteśmy niewyspane, wykończone po podróży, ale jakoś damy radę. Kiedy zajrzałam do planu wizyty, zbladłam. Bo okazało się, że występ trwa ponad 3 godziny. A przecież trzeba było trzymać fason. Umówiłyśmy się, że kiedy jedna z nas będzie przysypiała, druga ją szturchnie. Przychodzimy na miejsce, a tu w gigantycznej sali wszystkie kamery są skierowane na nasze fotele. No, to będzie się działo, tylko spojrzałyśmy na siebie. Zaczyna się występ i czegoś podobnego nigdy wcześniej nie widziałam. To było genialne. Porywający śpiew chóru osób niewidzących, pełen kunsztu, taniec kilkunastu mężczyzn po amputacji nóg o drewnianych kulach, którzy wykonywali go z niebywałą precyzją. Taniec kilkudziesięciu niewidomych dziewcząt, którym kobieta w kulisach na podłodze wybijała rytm. Solo niskorosłego muzyka, który grał na erhu, instrumencie tylko z 2 strunami. To wszystko było tak zaskakujące, ale było też tak poruszającym, artystycznym doświadczeniem, że Basia i ja przez te 3 godziny roniłyśmy łzy. Pomyślałam, wielki naród. Wtedy 1,3 mld ludzi. Jak wiele musi być tam osób z niepełnosprawnościami. Ile ludzkich historii, ale też ile wysiłku włożono w to, aby ten występ był tak dopracowany i profesjonalny. Perfekcyjny w każdym wymiarze. I ile talentów udało im się odkryć. Jak wielką ludzką moc, siłę i godność udało się nam wszystkim pokazać. Do czego zainspirował panią ten występ? Moim marzeniem natychmiast stało się sprowadzenie tego chińskiego zespołu artystów z niepełnosprawnościami do Polski. Kosztowałoby to straszne pieniądze, gdyby mieli przyjechać wyłącznie do nas, ale dowiedziałam się, że w kolejnym roku mają być w Europie. Poruszyłam niebo i ziemię, znalazłam sponsorów, i udało mi się ściągnąć zespół do Polski. Dzięki wsparciu moich przyjaciół zorganizowaliśmy spektakl My Dream w sali kongresowej w marcu 2003 roku, dokładnie w pierwszy dzień wiosny. Zaprosiliśmy 2800 osób z niepełnosprawnościami z całego kraju. Przyjeżdżali setkami autokarów. Wymontowaliśmy 6 pierwszych rzędów, żeby w kongresowej mogły stanąć wózki. Pan prezydent w czasie swojego przemówienia mówił wtedy: osoby niepełnosprawne nie potrzebują uczucia litości. One potrzebują szacunku i równego traktowania w społeczeństwie, w którym żyją. Niech to będzie przesłanie naszego spotkania i dzisiejszego koncertu. Dajmy tym ludziom szacunek, traktujmy ich równo w naszym polskim społeczeństwie. Jesteśmy razem, jesteśmy tą samą ludzką rodziną. Trudno nie usłyszeć w tym pani credo. Tak, to był nasz wspólny apel. Bo świat był wtedy realnie, fizycznie podzielony na ten pełnosprawny, zdrowy i ten, którego nie widać, bo ukrywa się go za murami placówek, ewentualnie szkół integracyjnych. Koncert zrobił na odbiorcach naprawdę ogromne wrażenie. Ludzie, jak wcześniej Basia i ja, przeryczeli 3 godziny. Wciąż ściska mnie, kiedy patrzę na piękne zdjęcia z tego spektaklu. To było niebywałe. Ale wszyscy mieliśmy chyba tę samą refleksję. Ile można osiągnąć, traktując osoby z niepełnosprawnościami serio, z szacunkiem, otwierając się na ich zdolności? Pan Emil Wesołowski, wtedy dyrektor baletu Teatru Wielkiego Opery Narodowej i członek naszej Rady Fundacji, siedział za mną na tym występie i powiedział na koniec: chciałbym, żeby moi tancerze tańczyli z taką precyzją. Rozmawiając o talentach osób z niepełnosprawnościami, musimy wspomnieć o olimpiadach specjalnych. I w nie była pani zaangażowana. Byłam zaszczycona, że pan Bogusław Gałązka zwrócił się do mnie z pytaniem, czy nie zechciałabym zostać patronką olimpiad specjalnych. Wieloletnią prezeską Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska była Katarzyna Frank-Niemczycka. To historycznie zabawny splot zdarzeń. Mój mąż, będąc ministrem sportu, gościł kiedyś panią Eunice Kennedy Shriver, siostrę prezydenta Kennedy'ego, która na początku lat 60. założyła ruch olimpiad specjalnych. Podpisali wówczas, w połowie lat 80., umowę o powstaniu olimpiad specjalnych w Polsce. Od Eunice, którą osobiście poznałam i podziwiałam, którą na wielu olimpiadach miałam przyjemność spotykać, usłyszałam mnóstwo ciepłych słów pod adresem polskich olimpiad specjalnych. To, że pojawiły się w naszym kraju, że tylu osobom dawały możliwość udziału w rywalizacji, sprawdzenia się we wszystkich dyscyplinach latem i zimą, było przełomem. Towarzyszyłam uczestnikom zimowych olimpiad specjalnych dwa razy. W Anchorage na Alasce w 2001 roku, gdzie nasze dzieciaki zdobyły mnóstwo medali, i w Nagano w Japonii w 2005 roku. W Dublinie byłam na olimpiadzie letniej. Stałam się też członkinią wielkiego ruchu olimpiad specjalnych na świecie. Timothy Shriver, który był prezydentem olimpiad specjalnych po Eunice, poprosił mnie i Zbyszka Niemczyckiego, żebyśmy zostali jego przedstawicielami na Europę przed 2010 rokiem, kiedy to w Polsce odbywały się europejskie letnie igrzyska olimpiad specjalnych. Kogo jeszcze pani poznała podczas tych wydarzeń? Wokół olimpiad specjalnych działało wiele wspaniałych osób. W Dublinie byłyśmy z Kasią Frank Niemczycką. Pamiętam, miałam brać udział w panelu w Trinity College. Wchodzimy i pytamy, olimpiady specjalne? To nie tu, mówią nam. No to gdzie to się odbywa? Gdzieś poza miastem. Kiedy wreszcie tam dotarłyśmy, spotkanie prowadzone przez dziennikarki CNN i BBC już trwało. Najbardziej zdziwiło nas, że wszystkie dzieci mocno przytulają się do jakiegoś młodego, bardzo przystojnego faceta. Skąd go znamy? Kto to jest? Okazało się, że to Colin Farrell. Poza nim było mnóstwo innych celebrytów, którzy wspierają olimpiady. A kiedy byliśmy z oficjalną wizytą w Kalifornii i czekaliśmy na spotkanie z gubernatorem Arnoldem Schwarzeneggerem, nie sądziłam, że spotka mnie tak miłe zaskoczenie. Co się wydarzyło? Arnold i jego żona Maria natychmiast rzucili mi się na szyję. Z Marią, córką Eunice i siostrą Timothy'ego, spotykałam się na olimpiadach wielokrotnie, więc nieźle się znałyśmy. No tak, pewnie w tej sytuacji pan prezydent panem prezydentem, ale przede wszystkim padły pytania: Jola, Jolanta, jak się masz? Olimpiady specjalne stworzyły między nami silne więzi i były one dla mnie ogromnie ważne. Kiedy po zakończeniu prezydentury Olka pani Maria Kaczyńska nie przejęła po mnie pałeczki, przez kolejne lata również miałam przyjemność im patronować. Program Otwórzmy Dzieciom Świat to także spora rzecz. Wypisałam, dokąd dzieci jeździły jedynie w 1997 roku. Mamy Austrię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Szwecję, Tunezję, Cypr i Grecję. Program wspierał wychowanków domów dziecka oraz dzieciaki, których ojcowie zginęli podczas pełnienia służbowych obowiązków. Czy pani we wszystkich tych wyjazdach uczestniczyła? Nie. Byłam na pierwszych wyjazdach przez dzień, dwa, ale zależało mi na tym, żeby jak największa grupa dzieci mogła wyjeżdżać w różne strony świata. Bardzo często te podróże organizowali moi przyjaciele. Pierwszy wyjazd był do Emiratów Arabskich i akurat brałam w nim udział. Co prasa w Emiratach relacjonowała z niemałym zainteresowaniem. No tak, sierpień, 40 stopni, a my przylatujemy z 50 dzieci z domów dziecka. Mój przyjazd w tym nieprawdopodobnie gorącym sierpniu, kiedy małżonki większości przedstawicieli establishmentu i emira siedziały w Londynie, bardzo nagłośniono. Trwał sezon ogórkowy, mało się działo, a tu nagle jakaś pierwsza dama przyjeżdża z dzieciakami z drugiego końca świata. Wielkim zaskoczeniem było dla nich, że to podopieczni domów dziecka, ponieważ w Emiratach nie ma takich instytucji. Jeśli rodzice umierają, dzieci natychmiast są przejmowane przez rodzinę. Poszczególne emiraty, kiedy dowiedziały się, jaka jest sytuacja, wręcz walczyły o to, żeby dzieciaki do nich przyjechały. Nasi podopieczni dostali taką liczbę upominków, że musiałam dokupić cargo. Bo okazało się, że do zabrania mamy górę prezentów. Na marginesie tego wyjazdu. Wiele jako prezeska Porozumienia Bez Barier zawdzięczam profesorowi Jankowi Podgórskiemu, którego poznałam właśnie w czasie podróży do Emiratów. Dowiedziałam się, że jest taki świetny lekarz. Wtedy nie miałam świadomości, że to przede wszystkim neurochirurg. I zaprosiłam go, żeby poleciał z nami, bo przecież wsparcie medyczne było konieczne. Na początku lotu wyszedł do nas kapitan, przedstawiłam mu wszystkich, w tym profesora Podgórskiego. I tu nastąpił niesamowity zbieg okoliczności, bo w odpowiedzi słyszę: zawdzięczam życie panu profesorowi. Zoperował mi mózg i proszę bardzo, dzięki temu ciągle pracuję. Janek Podgórski przez całe lata był członkiem Rady Fundacji. Skąd w ogóle wziął się pomysł na program Otwórzmy Dzieciom Świat? Na samym początku prezydentury Olka w grudniu 1996 roku w kopalni węgla kamiennego Bielszowice w Rudzie Śląskiej nastąpiło tąpnięcie i wybuch metanu. Zginęło 5 górników. Tak się złożyło, że kilka dni wcześniej, 4 grudnia, byłam na spotkaniu barburkowym na Śląsku. Nie wiem, czy kiedykolwiek to mówiłam, ale ubóstwiam Śląsk. Kocham Ślązaków. Mam największy szacunek do rodzinnej tradycji. Pradziadek fedrował, dziadek fedrował, ojciec fedrował, syn oczywiście też. To tak potwornie ciężka i wymagająca praca. Kilka razy byłam w kopalniach na dole i jestem pełna podziwu, że można w ten sposób spędzać pół życia, bo mnie pod ziemią, a nie mam wcale klaustrofobii, waliło serce na myśl, że przecież wszystko może nam za chwilę spaść na głowę. Że tragiczne wypadki naprawdę się tu zdarzają. Po tej tragedii pojawiła się myśl, żeby wesprzeć choć krótkim wyjazdem dzieci, które straciły ojców górników. Tak, pomyślałam, Boże drogi, oni dar życia dla swojej śląskiej ojczyzny, mówiąc górnolotnie, składają, a potem ich żony i dzieciaki zostają same. Strasznie mnie to wtedy uderzyło. Zaczęłam myśleć też o naszych żołnierzach, którzy ginęli na misjach, o policjantach, strażakach, marynarzach, lotnikach, ratownikach, którzy osierocili dzieci, pełniąc obowiązki służbowe. Wtedy przyszło mi na myśl, że musimy stworzyć dla nich fundusz, że nie możemy zapominać o tych dzieciakach, żeby te rodziny po tak wielkiej stracie nie czuły się osamotnione. To ja, jako pierwsza dama i żona głowy państwa, muszę o nich wszystkich w jakiś sposób zadbać. Postanowiłam, że dosłownie otworzymy dzieciom świat, żeby mogły dotrzeć tam, gdzie ze względu na finansowe ograniczenia nie miałyby szansy pojechać. Górnicze rodziny często były wielodzietne. W jednej z tych, które poznałam, wychowywało się aż 10 dzieci. I te dzieci przez 5 po kolei jeździły z nami do zaprzyjaźnionych ośrodków. Nasz wspaniały Wakis Loizu, który miał na Cyprze hotel, powiedział: pani prezydentowo, od końcówki września mój hotel może otworzyć swoje podwoje, bo wtedy nie mamy już tak wielu turystów. Moją partnerką stała się też pani Kaja Mirecka-Plos, szefowa Amerykańskiego Centrum Kultury Polskiej w Waszyngtonie, pisarka, Ślązaczka, przyjaciółka Jana Karskiego. W pewnym momencie zwierzyła mi się, że ma już dosyć wszystkiego, dosyć bieżącej pracy, więc natychmiast zaproponowałam jej przystąpienie do naszego projektu. Nie mieliśmy w Stanach nikogo, kto mógłby pomóc w załatwieniu wyjazdu dla dzieciaków. Pani Kaja powiedziała: pani Jolanto, działamy. Dzięki zaprzyjaźnionemu z panią Kają Edwardowi Obalowi, człowiekowi o wielkim sercu, co rok 50 dzieci przez pół dekady latało do Stanów Zjednoczonych. Siostry Felicjanki na początku udostępniały miejsce, w którym dzieci nocowały, a potem pojawiły się dziesiątki osób i instytucji, które nam pomagały. Zwiedzanie muzeów, wizyty w parkach rozrywki, wszystko to dzieci miały opłacone. Pod koniec życia pani Mirecka-Plos powiedziała, że Organizacja wakacji marzeń dla dzieci z Polski była najważniejszym projektem jej życia, który przyniósł jej radość i poczucie sensu. Zmarła jako 99-latka w 2023 roku.